Wybaczcie, bracia i siostry, jeżeli jakoś dzisiaj mój głos będzie się troszkę łamał i chciałbym wam szczerze powiedzieć, że ten miniony tydzień był dosyć trudny dla mnie pod wieloma względami, dziś emocjonalny i tak naprawdę do wczorajszego wieczora nie byłem gotów nawet stanąć przed wami, żeby dzielić się słowem. Myślałem, że po prostu poszukam jakiegoś dobrego kazania i coś tutaj wyświetlę. Mam taki trudny okres w życiu, jakieś takiego przeciążenia, jakiegoś takiego gdzieś z różnych stron. Różne kwestie gdzieś mnie męczą i trapią i mówię wam po to, nie po to, żeby się przed wami żalić, ale proszę was o modlitwę. Proszę, byście pamiętali o mnie w modlitwie, żebyście wiedzieli, że nie jestem człowiekiem z żelaza, ale jestem zwykłym człowiekiem. Bratem, który służy wam tak, jak Bóg mi daje łaskę. Ale mam też swoje chwile, kiedy najchętniej zostałbym w domu. Kiedy po prostu gdzieś chciałbym po prostu odpocząć. I myślę, że wielu z was mnie rozumie, nie muszę tego tłumaczyć. Jednak dzisiejszego wczesnego ranka Bóg jakoś dał mi łaskę, by wstać i przygotować to, czym chcę się z wami dzielić. Coś, o czym już myślałem od dłuższego czasu i gdzieś w tym tygodniu też te myśli konkretyzowały się i w jakiś sposób to poselstwo gdzieś konkretyzowało się w moim sercu. Nie jest to fragment Słowa Bożego, do którego z wielką ochotą przystępuję. Jest to, myślę, najbardziej znany fragment z tej księgi. Fragment, z którego najwięcej jest zwiastowane. Chociaż z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo ważny fragment i konieczne jest jego zwiastowanie i to takie bezkompromisowe zwiastowanie. I też modlę się, aby Bóg poruszył naszymi sercami przez to słowo, gdyż myślę, że w obecnym czasie to, o czym tutaj czytamy, jest opacznie przez wielu rozumiane i opacznie wykorzystywane. Przeczytajmy proszę z drugiej księgi Samuela z 11 rozdziału pierwszych kilka wierszy. I tak naprawdę to, co dzisiaj chcę zrobić, to tylko wstęp do tego, o czym ten rozdział mówi, i zadać sobie jedno pytanie, sobie i wam, w świetle tego, co tutaj będziemy czytali. Druga księga Samuela, 11 rozdział, czytajmy od pierwszego wiersza. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem. I ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu, czyli minął czas miesiączki i czas tygodnia, gdzie kobieta była poddana według prawa izraelskiego oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. I dalsza część tego rozdziału opisuje usilne próby Dawida zatuszowania tego grzechu, ukrycia tego, co się stało. Dawid posuwa się do tego, iż wydaje wyrok śmierci na Uriasza Chetejczyka, męża Batszeby. Tak jak powiedziałem, jest to najlepiej znany rozdział z całej tej księgi, najbardziej sensacyjny, najbardziej ekscytujący dla wielu. Najtragiczniejszy i najsmutniejszy. I stoi on w wielkim kontraście wobec kilku poprzednich rozdziałów, gdzie czytaliśmy o pragnieniach Dawida, by czynić dobrze i o jego staraniach, by zrealizować te pragnienia. Czytaliśmy o tym pragnieniu Dawida, by zbudować Boży dom. Widzieliśmy to pragnienie Dawida, by okazać łaskę potomkom Saula. I Dawid rzeczywiście okazuje łaskę Mefiboszetowi. Bierze go do swojego domu jak własnego syna, pozwala mu jeść przy własnym stole. Troszczy się o jego przyszłość. A więc nie są to tylko pragnienia, nie są to tylko jakieś dobre chęci bez wykonania, ale Dawid podejmuje kroki. Nie tylko pragnie czegoś dobrego, ale czyni coś dobrego. I widzimy to pragnienie Dawida, by okazać też przychylność i współczucie Hanunowi, Amonicie, synowi Nachasza, który kiedyś wyświadczył Dawidowi łaskę. Czytaliśmy o wielkich militarnych kampaniach Dawida i o Bożym błogosławieństwie, jakie mu w nich towarzyszyło. Gdziekolwiek Dawid by się nie obrócił, odnosił powodzenie. Takie były ostatnie rozdziały tej księgi i wierzę, że mogliśmy wiele zbudowania i zachęty z nich czerpać. Patrząc na wiarę Dawida, patrząc na gorliwość Dawida, patrząc na zaangażowanie Dawida w te dobre dzieła, do czegokolwiek by nie przyłożył swojej ręki, doświadczał Bożej pomocy, Bożej ochrony i wszelkiego błogosławieństwa. Skąd więc nagle tutaj taka dramatyczna zmiana? Dlaczego doszło do takiej tragedii? I spróbujmy dzisiaj zadać sobie to ważkie pytanie. Jak to jest możliwe, by człowiek miłujący Boga, człowiek służący Bogu, gorliwy w pełnieniu Bożej woli, nagle tak nisko upadł? I udzielenie pochopnej odpowiedzi na to pytanie może okazać się tragiczne w skutkach dla nas samych. Jakże często dajemy pochopne odpowiedzi na ważkie pytania i nie wiemy, że sami na siebie kręcimy bicz, że sami zakładamy sobie pętlę na szyję, nie zastanawiając się, nie rozważając i dochodząc do błędnych wniosków. Udzielenie pochopnej odpowiedzi na to pytanie, powtarzam, może okazać się tragiczne w skutkach dla nas samych. Znalezienie właściwej odpowiedzi na to pytanie może pomóc zachować nas od podobnych tragedii w naszym życiu. Spójrzmy więc najpierw na kilka pochopnych, w jakiejś mierze uzasadnionych, logicznych odpowiedzi, które jednak nie są pomocne, a wręcz mogą stać się orężem przeciwnika wobec tych, którzy ich udzielają i z nimi się zgadzają. A więc pierwsza odpowiedź na to ważkie pytanie, dlaczego człowiek miłujący Boga, służący Bogu, gorliwy w pełnieniu Bożej woli, nagle tak nisko upadł, może brzmieć: nikt nie jest doskonały. Słyszeliście taką odpowiedź na to pytanie w tym kontekście? Wszyscy są grzeszni i w rezultacie od czasu do czasu nasza ludzka słabość daje o sobie znać. Grzech jest nieodłącznym towarzyszem grzesznych ludzi. Dawid nie był bezgrzeszny, więc nie powinniśmy aż tak się dziwić, ani też oburzać się na niego. Potrzebujemy więcej zrozumienia, więcej wyrozumiałości, więcej tolerancji dla ludzkiej ułomności. Czyż to wszystko nie brzmi biblijnie i sensownie i logicznie? Widzicie, dokąd nas prowadzi taka argumentacja? Na bezdroża pobłażliwości wobec grzechu, naszego śmiertelnego wroga. Druga pochopna odpowiedź na to pytanie brzmi: to przypadek. Pamiętacie jeszcze, jakie było pytanie? Dlaczego pobożni upadają? Tak, skróćmy to pytanie, może ono było trochę za długie. Uprośćmy je. Dlaczego pobożny człowiek upada w taki grzech? Druga odpowiedź, pochopna, moim zdaniem, brzmi: to przypadek. Chwilowa słabość, nagłe zakłócenie, drobny zgrzyt. Całościowo życie Dawida było dobre, a ten jeden pojedynczy incydent należy potraktować marginalnie. To, co jest przedstawione w tym rozdziale, nie mówi nam prawdy o Dawidzie, ale należy to postrzegać jako wyjątek od życiowej reguły Dawida. Obcy element w jego myśleniu i w jego doświadczeniu. Po prostu przydarzyło mu się. Nieszczęśliwy wypadek. Czyż nie brzmi to rozsądnie? Czyż jest to pozbawione logiki? Nie. Ale gdzie prowadzi nas ta argumentacja? Do bagatelizowania grzechu, umniejszania jego wagi i wpływu na całe nasze życie. Pozwólcie, że w tym miejscu dam krótką biblijną odpowiedź na ten tok myślenia. Otwórzcie proszę Księgę Kaznodziei Salomona, 10 rozdział i spójrzcie na pierwszy wiersz. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Co to znaczy? To znaczy, że masz całą bańkę czy jakieś naczynie dobrego olejku, cennego, wartościowego olejku. I jedna mucha może zniszczyć cały ten olejek. Jedna martwa, gnijąca mucha sprawi, że cały ten olejek nadaje się do wyrzucenia, do wylania. Nasz przekład dalej mówi: cenniejszą niż mądrość i chwała jest odrobina głupoty. I tutaj wielu czyta to i o co w tym chodzi. Tutaj niestety nasi tłumacze pochopnie, moim zdaniem, użyli słowa cenniejszą, gdyż użyte tam słowo oznacza posiadającą większą wagę, większe znaczenie. I gdyby troszeczkę się postarali, nie zrobiliby czegoś, co tutaj jest nawet nie dwuznaczne, ale w naszym przekładzie i w większości odbiorców nie widzi tego, co się za tym kryje. Innymi słowy, tam jest powiedziane, że odrobina głupoty w życiu człowieka przytłacza swą wagą i przesłania swym cieniem blask jego mądrości i chwały. Posłuchajcie, jak oddaje to Biblia Gdańska. Ja tutaj troszkę zmieniłem szyk, żeby ułatwić zrozumienie. Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski, tak trochę głupstwa oszpeca człowieka zacnego z mądrości i ze sławy. Myślimy, że grzech to błaha rzecz, że sprzeniewierzyć się Bogu, sprzeciwić się Bogu, żyć w zakłamaniu, żyć w grzechu, to coś, co nam ujdzie płazem, coś, co możemy zamieść pod dywan i udawać, że nic się nie stało, albo z wyrozumiałością podejść do tematu i powiedzieć: no jesteśmy tylko słabymi ludźmi, i się tym wytłumaczyć i zlekceważyć powagę tego, co się wydarzyło i pozwolić, by ta zdechła mucha grzechu uczyniła z nas bezużyteczny olej, który nadaje się do wylania do śmietnika. Grzech to poważna sprawa. Wiele, wiele lat później natchniony kronikarz, opisując panowanie innego króla Judy, Abijama, tak odnosi się do rządów Dawida. Jest to zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej w 15 rozdziale i 5 wierszu. Posłuchajcie, uważnie posłuchajcie tych słów. Jest napisane tutaj tak: Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Jahwe, i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co mu nakazał, co on, co Jahwe mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Chetejczykiem, mężem Batszeby, z wyjątkiem tej jednej sprawy. Wiele, wiele, wiele lat później Bóg mówi pochlebnie o Dawidzie, ale nie zapomina o tej jednej sprawie. To gdzieś odcisnęło się na życiu Dawida takim piętnem i w Bożym sercu, że po wielu, wielu, wielu latach Bóg pamięta. Mimo iż przebaczył Dawidowi, mimo iż odpuścił mu grzech, surowo go ukarał za niego i po tylu latach wspomina to. Myślicie, że to błaha rzecz? Że możemy dzisiaj podchodzić z taką wyrozumiałością i z takim zrozumieniem do grzechu w życiu wierzącego człowieka? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 6 wierszu zadaje bardzo ważne pytanie. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Odrobina. Odrobina kwasu wystarczy, żeby zniszczyć całe twoje i moje życie. Nie trzeba dużo. Odrobina wystarczy. Wystarczy jeden głupi błąd. Wystarczy jedna chwila nieuwagi. Wystarczy jedna głupia decyzja, która może pogrążyć twoje życie i moje życie. Nie trzeba dużo. Wystarczy jedna rzecz. Byś stał się obłudnikiem, byś zrujnował swoje życie i pokalał wielu wokół. Grzech to nie jest błaha rzecz. To nie jest temat, do którego możemy podchodzić sobie z uśmiechem, z brakiem zastanowienia się nad powagą tego, o czym rozmawiamy. Bagatelizowanie grzechu to jest śmiertelna pułapka. I obawiam się, że dzisiaj wielu bagatelizuje grzech w imię miłości, w imię wyrozumiałości, w imię miłosierdzia. Bracia i siostry, całym sercem jestem za miłosierdziem i za miłością. Gdyby nie Boża miłosierdzie nad nami, nikt z nas by się nie ostał. Gdyby nie Boża łaska i Jego zmiłowanie, nikt nigdy nie stanąłby z nas przed Jego obliczem. Ale jeśli zaczynamy używać Bożego miłosierdzia i Bożej łaski do bagatelizowania grzechu, popełniamy wielki, wielki, wielki błąd, kardynalny błąd, który zniszczy nas samych. W obliczu Bożej łaski, w obliczu Bożego miłosierdzia, które posłało Jego jedynego Syna na krzyż, aby zmarł tak straszną śmiercią, widzimy powagę grzechu. I trzecia pochopna odpowiedź na to pytanie. Myślę, że jest ich więcej, ale nie miałem dzisiaj czasu, żeby przygotować ich więcej, więc przygotowałem te trzy. Trzecia odpowiedź na to pytanie. Pamiętacie, jakie jest pytanie? Dobrze, pamiętacie. Dlaczego, jak to możliwe, żeby pobożny, bogobojny człowiek upadł w taki straszny grzech? Trzecia odpowiedź jest taka. Wszyscy ludzie, a szczególnie wierzący, to hipokryci, obłudnicy, którzy stwarzają pozory lepszego życia, wyższej moralności, nieobłudnej wiary, ale to tak naprawdę jedna wielka ściema. Słyszeliście takie wnioski z tego typu sytuacji? To banda hipokrytów. Proszę, teraz wyszło szydło z worka. Teraz się okazało tak naprawdę, co w nim się działo, co w niej się działo. Wszyscy są upaprani od stóp do głów, ale tylko nieliczni są szczerzy i jawnie się do tego przyznają i tak żyją. A cała reszta to zakłamana banda. Udają i robią dobrą minę do złej gry. I kiedy bogobojny, wierzący człowiek upada w jawny grzech, wielu ludzi ma prawo, ma podstawy, by wyciągać takie gorzkie wnioski. Oczywiście w świecie i niestety w widzialnym kościele nie brakuje obłudników. Jest wielu fałszywych braci i jest wiele zakłamanych sióstr. Powiedzmy sobie to otwarcie. Nawet Jezus w swoim gronie miał Judasza, który go sprzedał. A więc nie dziwmy się, że i dzisiaj w kościele obok dobrego zboża rośnie konkol. Ci, którzy mienią się wierzącymi, ale nimi nie są, prowadzą podwójne życie, prowadzą podwójną grę. Inaczej zachowują się w zborze, a inaczej zachowują się przez cały tydzień w świecie. O czym innym mówią tutaj, a o czym innym mówią ze swoimi kompanami ze świata. Tutaj robią pobożne miny, wykonują pobożne gesty, ale tak naprawdę jest to jedna wielka obłuda. I ludzie dla różnych celów są takimi obłudnikami. Nieraz dla bardzo przyziemnych, bardzo prozaicznych celów. Nieraz dla bardziej wzniosłych, duchowych. I oczywiście to okaże się w dniu ostatecznym, czy jesteś zbożem, czy jesteś konkolem, czy jesteś owieczką, czy jesteś kozłem. To się okaże w dniu ostatecznym. I nie nasza to rzecz teraz przed żniwem wielkim Bożym dokonywać tego rozdziału. Dzień sądu to pokaże. Ale czy słusznym jest ten wniosek? Czy słuszną jest ta odpowiedź? Że dlatego, że ten, czy tamten, czy inny, który wydawało się służył Bogu, chodził z Bogiem, popadł w straszny grzech, czy słuszną jest odpowiedź, że to wszystko hipokryzja, że to wszystko obłuda, że to wszystko jedna wielka ściema? Tak jak powiedziałem, trudno się dziwić ludziom, którzy szydzą z Kościoła i oskarżają go o hipokryzję, kiedy mają miejsce takie historie. Jakież podejrzenie i obawy budzi to w naszych własnych sercach? Czy więc słusznym jest wniosek, że Dawid i jemu podobni, którzy tak się splamili, tak nisko upadli, byli zakłamanymi pozorantami? Czy wszyscy? A co z Bożym świadectwem o Dawidzie, że znalazł męża według Bożego serca? Co ze świadectwem kronikarza, które czytaliśmy z pierwszej Księgi Królewskiej z 15 rozdziału, że Dawid czynił to, co prawe w oczach Jahwe i przez całe swoje życie nie odstąpił od niego, z wyjątkiem tej jednej sprawy? Co ze świadectwem apostoła Pawła z Dziejów Apostolskich z 13 rozdziału, gdzie mówi, iż Dawid wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły? Dawid nisko upadł, haniebnie się pokalał, znieważył Boga i skrzywdził wielu ludzi, a jednak prawdziwie kochał Boga. Szczerze pragnął mu służyć. I zadajemy sobie pytanie, jak to pogodzić ze sobą? Jak to jest możliwe? I tu jest ważne, żebyśmy nie zrobili głupiego błędu. Żebyśmy nie poszli w jeden z tych trzech kierunków, czy jeszcze jakieś inne głupie, pochopne odpowiedzi. Ale żebyśmy się dobrze nad tym zastanawiali. Jak to możliwe? Czy mi coś takiego grozi, jeśli szczerze kocham Boga i chcę Mu służyć i pragnę za Nim iść i widzę w swoim życiu owoce tych pragnień? Czy mi coś takiego mogłoby się przydarzyć? Czy ja muszę na siebie uważać i czy ja muszę się pilnie strzec? Czy ja muszę mieć się ciągle na baczności, aby to się mi nie stało? Historia upadku Dawida nie uczy nas o powszechnej grzeszności człowieka i nie zapewnia nam wymówki, kiedy sami grzeszymy. Powiedzmy to sobie jasno. Dawid nie jest dla ciebie i dla mnie żadną wymówką, kiedy ja czy ty grzeszymy. Nie usprawiedliwia zła, nie bagatelizuje grzechu i nie umniejsza jego tragicznych konsekwencji. Wręcz przeciwnie, jak zobaczymy dalej, dowodzi, że grzech rodzi śmierć, separuje nas od Boga, jest przyczyną duchowego zaślepienia, zniewolenia i rozlicznych cierpień, zarówno w naszym własnym życiu, jak i w życiu ludzi wokół. Nieposłuszeństwo Bogu jest szaleństwem, jest duchowym samobójstwem i jest totalną głupotą. Kiedy Biblia mówi o głupcach, wcale nie mówi o ludziach, którzy mają niski poziom inteligencji. Kiedy Biblia mówi o głupcach, Mówi o ludziach, którzy ważą się nie być posłusznymi Bogu, którzy ważą się grzeszyć i nie pokutować ze swojego grzechu. To jest biblijny termin, głupcy. Takich ludzi opisuje. I Dawid dopuścił się tego wszystkiego, a mimo to znalazł Boże miłosierdzie, znalazł przebaczenie, znalazł odnowę i znalazł zaszczytne miejsce w gronie bohaterów wiary zamiast haniebnego miejsca w gronie obłudników. Oczywiście wybiegam w przód i wyprzedzam historię. Wróćmy więc do naszego głównego pytania. Już je pewnie znacie. Jak to możliwe, by człowiek miłujący Boga, służący Bogu, gorliwy w pełnieniu Bożej woli, nagle tak nisko upadł? Widzicie, w tym pytaniu jest pewien haczyk. Rzecz w tym, że to wcale nie był nagły upadek. To nie był nagły wypadek. Był to tragiczny rezultat długotrwałej, powolnej erozji charakteru. Rdza przez długie lata może niezauważalnie dokonywać poważnego procesu zniszczenia, aż do momentu, w którym następuje przeciążenie skorodowanego elementu. Pojawia się naprężenie, pojawia się nacisk, przychodzi próba i okazuje się, że zamiast szlachetnej stali jest tylko farba na wierzchu, a pod nią jest dziura. Dawid przez lata tolerował swoje nieokiełzane pasje. Pozwalał sobie na zmysłowe fantazje, romantyczne związki, które w konsekwencji prowadziły go do zawierania kolejnych małżeństw. Pamiętacie, ile miał żon? Czytaliśmy z drugiej księgi Samuela, z trzeciego rozdziału. Dawidowi urodzili się w Hebronie synowie. Jego pierworodnym był Amon z Achinoam Jezreelitki. Jego drugim synem był Kileab z Abigail, dawnej żony Nabala z Karmelu. Trzecim Absalom, syn Maachy, córki Talmaja, króla Geszur. Czwartym Adoniasz, syn Hagity. Piątym Szefataja, syn Abitali. Szóstym Jitream z Egli, żony Dawida. Sześć mamy tutaj naliczonych, tak? Dochodzi jeszcze kto? Michal, córka Saula i być może inne żony, które nie urodziły mu dzieci, bo tutaj są tylko te wymienione, które urodziły mu synów. Dawid dogadzał swemu ciału, zamiast je ujarzmiać, umartwiać, uśmiercać to, co dostrzegał, że prowadzi go na skraj przepaści. Prowadzi go do miejsca, w którym to już nie on panuje, ale jakaś siła nad nim panuje. Ponadto wygląda na to, że Dawid w ostatnim czasie coraz bardziej przyzwyczajał się do królewskich wygód. Stopniowo ogarniało go lenistwo. W ostatnim rozdziale czytaliśmy, że gdy Amonici zebrali sobie wojska, Dawid nie wyruszył walczyć z nimi, ale co zrobił? Posłał Joaba, a sam został w pałacu. Tutaj czytamy w pierwszym wierszu, że dokładnie to samo miało miejsce. Królowie wyruszają na wojnę, jest wiosna, ale Dawid, czytamy, nie. Tymczasem Dawid nie poszedł. Czytamy, że spał sobie po południu, słodką drzemkę sobie uciął po obiadku. Tam, że jego żołnierze narażają życie, walczą, a Dawid sobie smacznie śpi i sobie wstaje, spaceruje wieczorem po dachu. Dawid pozwolił, by trujące chwasty powoli zaduszały w nim Boże życie. Jego czujność osłabła, żar jego serca ostygł. I choć na zewnątrz, jak widzieliśmy, nie brakowało dobrych uczynków, wewnątrz następował powolny proces duchowej degradacji. Czy wiecie, że to dzisiaj jest możliwe w Kościele? Pan Jezus mówi do zboru w Efezie, masz to i to i robisz to i potrafisz wykryć fałszywych proroków i starasz się, czynisz to i w to jesteś zaangażowany i organizujecie różne rzeczy, robicie tak dużo. Ale mam ci za złe, mówi, jedną rzecz. Gdzie jest Twoja miłość? Gdzie jest Twoja pierwsza miłość? Co jest w Twoim sercu? Jakie jest Twoje serce? Czy jest tam żar miłości? Czy jestem na pierwszym miejscu? Możemy się tak łatwo oszukać. Czasami ludzie się oszukują własnymi chęciami, nawet nic nie robią, ale tylko to, że mają dobre chęci, już im wystarcza. Już się czują dobrze, bo w dzień modlitwy o prześladowanych chrześcijan uronili parę łez i się czują dobrze, że takie mają mięciutkie serca, tak współczują. Ale nie pamiętają, by się o nich modlić, nie są gotowi, żeby pościć, nie są gotowi, by coś dać, finansowo wesprzeć, pomóc tym ludziom. Zadowalają się tylko tym, że sobie parę łez uronili i poczuli w serduszku żal i współczucie. I wielu ludzi się na tym poziomie zadowala, nawet w kościele. Ale są tacy, którzy daleko więcej czynią, faktycznie coś robią, praktycznie działają, faktycznie są zaangażowani. Ale to może być przykrywka dla pustki, która jest w ich sercach. Niestety, nie zawsze aktywność i działanie są dowodem żywej wiary. Oczywiście nie ma żywej wiary bez owocu działania. Jeśli jest prawdziwa wiara i jest miłość, to to będzie się objawiać. A więc jeżeli nie masz tych uczynków, to od razu się nie okłamuj, po prostu widać od razu, że nie masz. Ale możesz się okłamywać, coś robiąc na zewnątrz, nie zauważając, że gdzieś tam chołubisz jakiś grzech, że gdzieś tam sobie pobłażasz, że gdzieś tam masz jakąś sprawę i teraz myślisz, skoro tak dużo robię dla Boga, skoro tak bardzo jestem zaangażowany, chyba Bóg przychylnym okiem spojrzy na tą małą sprawę. Chyba Bóg nie będzie miał mi za złe, że sobie troszkę zmarnuję czasu, że sobie troszkę dogodzę w tej czy tej sferze, chociaż wiem, że nie powinienem tego robić, ale i możemy się tłumaczyć, możemy sobie podawać swoje argumenty, jakie chcemy tylko. Myślimy, że to błaha rzecz przed Bogiem, a nasze serce staje się coraz bardziej nieczułe. Nasze serce odpada od Boga żywego. Gapimy się w głupi telewizor, ślęczymy przed internetem, zajmujemy się głupotami, kiedy sprawy Boże nie są załatwione. Nie przykładamy ręki do dobrego dzieła. Albo robimy coś tu i tam, żeby coś pokazać, żeby czegoś dowieść, żeby się usprawiedliwić, się uspokoić. Pozwólcie, że zatrzymam się w tym miejscu i jasno sprecyzuję, o co mi chodzi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale od 11 wiersza mówi tak. A to wszystko na tamtych przyszło, mówi o tym, co się wydarzyło w dziejach Izraela, co zostało spisane dla nas w Bożej Księdze. Mówi, to co na tamtych przyszło, dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niechaj baczy, aby nie upadł. Słyszycie, co apostoł Paweł mówi? Myślisz, że stoisz? Myślisz, że jesteś mocny? Uważaj. Miej się na baczności, strzeż się, bo możesz upaść. Nawet nie wiesz, jaką diabeł na ciebie już szykuje pułapkę. Nawet nie wiesz, jaka próba na ciebie przychodzi. Pilnuj siebie, dbaj o siebie, pielęgnuj swoje życie z Bogiem. Staraj się stanąć przed Bogiem wypróbowany. Czy przechodzisz przez te małe próby, przez te małe naprężenia, przez te małe uciski, zwycięsko? Co one ci pokazują, czego one dowodzą w twoim życiu? Że jaki jesteś w środku, że co tam jest, z czego jesteś zbudowany? Czy jesteś ze szlachetnej stali, czy jesteś jak spróchniałe drewno? Wystarczy mała próba i już się łamiesz, już padasz, już ulegasz. Mała pokusa i już cię wciąga, i już leżysz. A co dopiero, kiedy przyjdzie poważna próba? Co dopiero, kiedy naprawdę będzie źle, kiedy się zacznie sypać ci wszystko pod nogami? Co wtedy zrobisz? Czy się ostoisz? Tego typu sytuacje, tego typu wydarzenia, tego typu tragedie nie dzieją się od tak, że jednego dnia stoisz mocno, trwasz w Panu, kochasz Go, masz bliską z Nim więź, On jest wszystkim w twoim życiu i nagle po prostu ni z tego, ni z owego nagle znajdujesz się po uszy w bagnie. No tak nie działa. To jest to, co dzisiaj robisz, to, co wczoraj robiłeś, to, jak spędziłeś ten tydzień, ten miesiąc, ten rok. To wszystko procentuje i to kiedyś się objawi w takim czy w innym owocu. To kiedyś po prostu stanie się jawne. Jeśli nie tutaj, to na pewno w dniu sądu. Wszystko stanie się jawne, kim naprawdę jesteśmy, z czego jesteśmy zrobieni, jaką jest nasza wiara, Czy są to puste słowa, czy są to puste gesty, czy są to jakieś puste deklaracje, czy jest to rzeczywistość? I dzięki Bogu za te próby, kiedy to wychodzi tutaj na ziemi, bo wtedy mamy okazję, tak jak Dawid, zobaczyć, co jest w naszym życiu, jeszcze się opamiętać, jeszcze pokutować, jeszcze zapłakać gorzko i powiedzieć: Boże, ratuj mnie, ratuj mnie. Nie wiedziałem, że jest tak źle, myślałem, że jest lepiej, a się okazuje, że jestem taki słaby, taki marny, taki grzeszny, zmiłuj się nade mną, ratuj mnie, pomóż mi. Daleko lepiej dla Ciebie i dla mnie, bracie, żebyśmy nisko upadli i zobaczyli, gdzie naprawdę jesteśmy, niż mniemali, że żyjemy, a byli martwi. Niż mniemali, że wszystko jest w porządku, podczas gdy od wewnątrz jesteśmy zgnici. Niechaj Bóg da nam łaskę, żeby właściwie czytać tę historię. Niech ona będzie Bożym zbawieniem, Bożym lekarstwem dla nas. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Lecz kto zatwardza serce? Kto pozwala, by jego sercu zaczęło coś obrastać, jakaś nieczułość, jakaś skorupa? Kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Przypowieści Salomona 28:14. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Prosimy, kochany Panie, by Twój Święty Duch dał nam rozważyć to Słowo i nie tylko rozważyć, ale niechaj ono przenika nas do głębi. Niechaj pomoże nam zobaczyć powagę grzechu, tragiczne skutki nieposłuszeństwa. Niechaj pomoże nam dostrzec nasz stan i to, co dzisiaj robimy, żeby ustrzec się. Wiemy, Panie, że to Ty nas możesz zachować od upadku i bez Twojej pomocy, bez Twojej łaski nie ostaniemy się w żadnej próbie. Ale widzimy też w Twoim Słowie, że ta łaska dostępna jest dla tych, którzy chodzą pokornie ze swoim Bogiem, którzy toczą walkę na co dzień z tymi małymi chwastami grzechu i nieprawości, które wyrastają w naszych sercach, którzy piorą szaty codziennie w tej świętej krwi baranka, kiedy jakikolwiek brud się na nas znajdzie, kiedy jakakolwiek nieprawość pojawia się w naszym sercu i nasze sumienie jest na tyle wrażliwe, że to dostrzeżemy, że uświadomimy sobie, że coś jest nie tak, że pożądamy nie tego, co trzeba, że zajmujemy się nie tym, co trzeba, że nie zajmujemy się tym, czym powinniśmy się zajmować. Prosimy, kochany Ojcze, o Twoją łaskę dla nas, abyśmy mieli się na baczności, abyśmy pilnowali naszych dróg, abyśmy nie mieli niewłaściwego stosunku do grzechu, ale mieli odrazę do wszystkiego, co nieczyste, co niegodziwe, co kłóci się z Twoją sprawiedliwością, z Twoją świętością, z Twoją prawdą. Abyśmy od wszelkiego zła z dala się trzymali i szczerze pokutowali z najdrobniejszego uchybienia, z najdrobniejszego grzechu, nie pozwalając, by one zatwardziły nasze serce, nie usprawiedliwiając ich, nie tłumacząc siebie, nie bagatelizując ich, ale tak jak wzywasz nas przez Twe Słowo, umartwiając, uśmiercając to wszystko, co w naszych członkach jest ziemskiego, to wszystko, co ciągnie nas do świata, to wszystko, w czym jeszcze ten świat zachwyca nas, czy pociąga nas, czy okłamuje nas o swojej wartości i swoim pięknie, będąc wrogim Tobie. Modlę się, Panie, o siebie samego i o każdego z nas, byś dał nam, patrząc na historię Dawida, męża według Twojego serca, który tak nisko upadł, abyśmy wyciągnęli z tego zbawcze lekcje, które uchronią nas przed takimi błędami, przed takimi przeżyciami, przed takimi tragediami, przed taką hańbą, przed takim wstydem, przed takim zniszczeniem w Twoim królestwie. I modlimy się, Panie, o tych wszystkich, którzy pokalali się, którzy upadli, którzy sprzeniewierzyli się Tobie. Boże, zmiłuj się nad nimi. Daj, by opamiętali się, daj, by szczerze, głęboko pokutowali, tak jak Dawid, i znaleźli łaskę u Ciebie, znaleźli miłosierdzie u Ciebie, znaleźli zbawienie u Ciebie, żeby się, nie jak Judasz, nie znaleźli w miejscu, w którym ich rozpacz doprowadzi ich do jeszcze większej głupoty, jeszcze większego grzechu i samozagłady. Prosimy, Panie Boże, za tymi wszystkimi, którzy upadli, przywieź do pokuty, przywieź do upamiętania, zmiłuj się nad nimi. Prosimy, Panie Boże, i daj nam w duchu łagodności, w duchu miłości pomóc tym wszystkim wokół nas, których dostrzegamy, iż upadli, którzy są oszukiwani przez diabła i skopani przez niego i wiedzeni na zatracenie. Daj nam łaskę, Panie, być posłańcami Twojego miłosierdzia i głosem wzywającym do pokuty. Prosimy. Panie, modlę się o tych z nas, którzy słysząc to poselstwo są obciążeni poczuciem winy. Daj tę łaskę, by nie uciekać od Ciebie, by nie chować się przed Tobą, by nie usprawiedliwiać się, ale przyjść do Ciebie, który jesteś hojny w odpuszczaniu i miłosierny. I nawet jeśli przyjdzie nam spożywać gorzki owoc naszych błędów i naszych złych czynów, to niechaj każdy z nas przyjmie to z wdzięcznością. Niechaj przyjmie to jako zbawczy proces dyscypliny i odnowy. Prosimy, Ojcze, prosimy, pracuj w naszych sercach, przemawiaj do nas, Panie. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj i gdzieś to wszystko, o czym mówimy, jakieś takie dla Ciebie się wydaje obce, grzech jest Twoim codziennym towarzyszem i myślisz sobie, jestem tylko słabym człowiekiem, Bóg jest miłością, Bóg mi wybaczy, Bóg mnie przyjmie. Wzywam Cię przez miłosierdzie Boże, abyś pokutował z tego, abyś przyznał się przed Bogiem do swojego grzechu, do swojej nieprawości, prosił Go o wybaczenie, prosił Go o łaskę. Prosił Go, żeby Ci przebaczył i żeby dał Ci życie prawdziwe. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy.